ojciec Pio, wierny naśladowca świętego Franciszka z Asyżu. Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy ojca Pio.
Pokój i dobro, bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy. Zapraszam na nasze kolejne spotkanie ze świętym ojcem Pio, który w swoich listach próbuje nawiązywać do wielkiego świętego zakonu franciszkańskiego, do świętego Franciszka z Asyżu. Nasze kolejne spotkanie moglibyśmy nazwać tytułem Tym osobom należy okazać się matczyne serce. Możemy się domyślać, chodzi już o jakieś osoby, no ciekawi jakie. List ojciec Pio napisał do swojej duchowej córki Violante Massone, list z 18 stycznia 1922 roku, napisany San Giovanni Rotondo. Pamiętamy, ojciec Pio już tam przebywał od 6 lat. Po tym czasie trudności ze zdrowiem, trudności, które przeżywał, bardzo wysoka temperatura, hipotermia, wszystkie problemy, które się dokonywały. Kochani, ten list ojciec Pio pisał do Violante, do swojej duchowej córki, a dotyczył on dopuszczenia do szeregów świeckiego zakonu franciszkańskiego tych osób, bądź tej osoby, która dopuściła się nieszczęścia grzechu. Ojciec Pio odpowiada na to pytanie Violante, co z takimi osobami robić. Posłuchajmy najpierw treści tego listu. Najdroższa Violante, Jezus i Maria niech zawsze królują w Twoim sercu i w Twojej rodzinie, niech czynią z Ciebie prawdziwą córkę anielskiego Ojca, świętego Franciszka oraz święty wzór chrześcijańskiej matki. Oto moje prośby, które nieustannie zanoszę za Ciebie przed Jezusa, aby je wszystkie wysłuchał. Bardzo zmartwiła mnie wiadomość o Twojej chorobie, ale pocieszam się na wieś o polepszeniu się Twojego stanu zdrowia, a jeszcze bardziej cieszę się z faktu rozkwitania wśród Was prawdziwej pobożności i chrześcijańskiej miłości okazywanej podczas Twojej choroby. Z całego serca dziękuję Bogu i usilnie Go proszę, aby chronił w dalszym ciągu razem ze świętym Franciszkiem ten kraj, który tak wyróżniał się w przeszłości ze względu na swoją wiarę, a który później się sprzeniewierzył. Zawsze pamiętaj o celu przyjścia na ziemię Syna Bożego, jakim jest zbawienie ludzi. Jezus mówi, że przyszedł na ten świat nie dla zbawienia sprawiedliwych, ale grzeszników, nie po to, aby leczyć zdrowych, ale by uleczyć chorych. Przywołuję to, by odpowiedzieć na Twoje zapytanie o to, czy może być dopuszczony do trzeciego zakonu świętego Franciszka ten, kto dopuścił się nieszczęścia grzechu. Odpowiadam i mówię, że tak. Oczywiście pod warunkiem prawdziwego żalu za grzechy potwierdzonego czynem. Oby spodobało się Bogu, oby te biedne stworzenia nawróciły się i rzeczywiście powróciły do Niego. Tym osobom należy okazać matczyne serce i trzeba o nie szczególnie się troszczyć, gdyż Jezus podaje nam do wiadomości, że w niebie więcej się świętuje z powodu jednego korzącego się grzesznika niż z powodu wierności 99 sprawiedliwych. Istotnie pocieszające jest to stwierdzenie Odkupiciela, zwłaszcza dla wielu dusz, które nieszczęśliwie grzeszą, a potem chcą uznać swoją winę i powrócić do Jezusa. Następnie do trzeciego zakonu nie można się zapisać przed ukończeniem 14 roku życia. Przykro mi również, że z powodu braku kapłanów nie można przyjmować świętych sakramentów. Ale niech dzieci świętego Franciszka nie martwią się, gdyż święty Franciszek zatroszczy się o ich potrzeby. Daję wam wszystkim podpowiedź i chciałbym, abyście uczynili z niej pożytek. Zwróćcie się do ojca prowincjała, aby przynajmniej raz w miesiącu posłał wam ojca na konferencję i aby wysłuchał waszych spowiedzi. Zobaczycie, że ojciec prowincjał z całą pewnością zadośćuczyni waszym prośbom bez żadnych kosztów z waszej strony. Książeczki reguły kosztują 60 setnych każda. Pozdrawiam wszystkich, zwłaszcza synów i córki świętego Franciszka i razem z Krystyną Jadanca i wszystkimi pozostałymi po ojcowsku Cię błogosławię. Ojciec Pio, kapucyn. Kochani, ten list ojca Pio dotyczący konkretnej sprawy, czy osoby, które popełniły grzech, mogą trwać w trzecim zakonie świeckim. Ojciec Pio przyjmuje bardzo konkretnie, nie próbuje tego pytania, tego zagadnienia stawianego przez córkę duchową w jakiś sposób ani lekceważyć, ani znowu jakoś przeceniać. Mówi po prostu tak, jak jest, tak jak mu Duch Święty podpowiada, tak jak mu Pan Jezus w sercu mówi, co zrobić. Chciałbym na początku odnieść się do kilku stwierdzeń z tego listu, zanim przejdziemy bezpośrednio do odpowiedzi na to pytanie. Najpierw ojciec Pio jakby się próbuje odnieść do adresatki otrzymanego listu, do właśnie Violante, i mówi, że chciałbym prosić Boga, aby uczynił z ciebie wzór chrześcijańskiej matki. A więc modlę się o dobro dla ciebie, modlę się o twoją świętość, modlę się o to, abyś była osobą świętą. Czy w naszych spotkaniach, w naszych życzeniach, w naszych zapewnieniach modlitwy jest właśnie taki duch? Będę się modlił, byś był święty. Będę się modlił, byś był święty, księże proboszczu. Będę się modlił, byś była święta, droga pani, która pracujesz w szkole, w przedszkolu, w zakładzie produkcji. Pragnę się modlić przede wszystkim o twoją świętość. Wtedy to też ukazuje troszkę inaczej te nasze codzienne powinności, gdy wiemy, że naszą perspektywą, naszym kierunkiem życia jest osiągnięcie świętości, przyjęcie bliskości Najświętszego Jezusa. Ojciec Pio mówi, że nieustannie zanosi swoje modlitwy na temat tych próśb, które do niego zanosi Violante. A więc modlitwa jest odpowiedzią na problemy świata, na to, co w nim się dzieje. Czujemy, jak dzisiaj ważną wartość ma modlitwa także wspólnotowa, wspólna modlitwa. Widzimy, że gdy jej zaczyna brakować, wszystko zaczyna się sypać. Jak to ma być? Jak być chrześcijaninem bez modlitwy? Jakoś to nie pasuje, jak być kapłanem bez modlitwy. Pamiętam, jak jeden ksiądz kiedyś mi opowiadał, nigdy nie stwierdziłem tego, nigdy na to nie trafiłem w jakichś, nie tylko pismach, ale także w jakichś opowieściach z życia ojca Pio. Ten ksiądz opowiadał mi, że ponoć kiedyś jakiś kapłan przyszedł do ojca Pio, aby się u niego wyspowiadać, i wyznał mu, że nie odmawiał brewiarza. Wtedy ojciec Pio miał wymierzyć mu policzek i powiedzieć, co ty robisz, okradasz Kościół. Niesamowite doświadczenie. Modlitwa to nie tylko trwanie w jakimś skarbcu Kościoła, obdarzanie go swoimi łaskami, ale to nasze życie, nasze oddychanie. Łatwo może się mówi o modlitwie, gorzej jest na niej trwać. Pamiętam, jak byłem w seminarium, jeden z księży biskupów prowadził rekolekcje i był taki czas na zadawanie osobistych pytań. I jeden z kleryków wtedy zadał pytanie, a czy ksiądz biskup się modli? Jaka jest modlitwa księdza biskupa? I wówczas ten ksiądz biskup powiedział, mogę wam mówić o mojej modlitwie, ale przede wszystkim istotą jest to, by się modlić. A czy się modlę? No najlepiej by było, gdybym teraz po prostu podniósł nogawki u spodni i pokazał wam wytarte kolana. To byłoby największym znakiem. Ale nie chodzi tutaj o jakieś spektakularne podejście do tematu, ale o to, by się modlić. Czasami mówimy, że ta modlitwa nasza jest słaba, że ona nas przerasta, że ona gdzieś jest nie taka, jakbyśmy chcieli. Ale kochani, pamiętajmy, że najważniejsze jest, żeby ona była. Żebyśmy potrafili się otwierać na Pana Boga, na Jego łaskę. Dalej ojciec Pio mówi, że cieszy się z faktu rozkwitania w Violancie prawdziwej pobożności i chrześcijańskiej miłości. To ma w nas dojrzewać. dojrzewać, to ma w nas dorastać razem z nami. Nagle odnosi się do kraju, do słonecznej Italii, mówi, to wspaniały kraj, w przeszłości odznaczał się taką wielką wiarą, tak wieloma świętymi, a który następnie się temu sprzeniewierzył. Drodzy, widzimy, jak wypisz, wymaluj to, co się działo i dzieje w naszej ojczyźnie. Wspaniała Polska. Wspaniali, odważni, bogobojni, oddani Panu Bogu, Matce Najświętszej, Polacy, którzy gdzieś w tych zmianach pewnie ustrojowych za mocno się zachwycili dobrobytem, szczęściem, pracą, etatami i gdzieś zapomnieli o tym, że potrzeba uchwycić się mocnej dłoni Jezusa, że tak naprawdę On gwarantuje szczęście, szczęście rodzin, szczęście naszej ojczyzny. Mówi ojciec Pio o tym, że żeby nie zapomnieć, żeby ciągle mieć to przed oczyma, że Jezus przyszedł na ziemię, by zbawić ludzi, zbawić grzeszników, by uleczyć chorych. Nawiązuje oczywiście do słów samego Pana Jezusa, słów z Ewangelii świętego Łukasza, świętego Marka. Kochani, no właśnie, być blisko Jezusa, przychodzić do Niego jak chory do lekarza, przychodzić do tego jak ten, który jest słaby, do tego, który ma moc nas uzdrowić. I nagle ojciec Pio przechodzi do tego najważniejszego pytania, czy ten, kto popełnił grzech, domyślamy się, że chodzi o jakiś konkretniejszy grzech, może i grzech ciężki, może i grzech jakiś społeczny, kto się dopuścił takiego grzechu, czy może być dopuszczony do trzeciego zakonu świętego Franciszka? Ojciec Pio odpowiada pozytywnie, mówi tak, oczywiście pod warunkiem prawdziwego żalu za grzechy potwierdzonego czynem. Jak jest mój żal za grzechy, gdy odejdę od Pana Jezusa? Czy jest coś takiego jak żal za grzechy? Czy nie traktuję czasem spowiedzi jako takiej zwykłej pralki, po to, by się tylko pozbyć, by mi psychicznie było lepiej i nic więcej. Ale to spowiedź święta nie jest tylko dla naszej psychiki, ale jest przede wszystkim, by przywrócić Panu Bogu naszą utraconą bliskość z Nim, by powierzyć Mu się zupełnie, by stanąć przed Nim. To jest niesamowite. Potwierdzić nasz żal uczynkami. Czasem ktoś pyta, co zrobić, gdy zawiniłem, gdy zraniłem naszą miłość małżeńską, ojcowską miłość, nie poświęciłem mojego czasu mojej żonie, mojemu mężowi, moim dzieciom. No to teraz jako zmianę swojego życia, jako potwierdzenie tej zmiany kochaj. Kochaj dwa razy tyle, co kochałeś wcześniej i nic więcej. Kochaj. Żałuj za grzechy i kochaj. Ojciec Pio nagle pisze, że tym osobom należy okazać matczyne serce i trzeba się o nie szczególnie troszczyć, gdyż Jezus podaje nam do wiadomości, że więcej się świętuje w niebie z powodu jednego korzącego się grzesznika niż z powodu wierności 99 sprawiedliwych. To oczywiście nawiązanie do Ewangelii Miłosierdzia, Ewangelii świętego Łukasza, 15 rozdział. Znamy tam te trzy zapisy. Te trzy przypowieści Jezusa o zagubionej drachmie, o zagubionej owcy, tą, którą jakoś tak szczególnie pewnie pamiętamy, o synu marnotrawnym. Tym osobom, które się zagubiły, jesteśmy winni okazać matczyne serce. Trzeba się o nich szczególnie troszczyć. Jaka jest moja relacja wobec tych, którzy się zagubili na drodze, którzy może i właśnie gdzieś tam odeszli, ale jednak odnaleźli tą drogę i teraz chcą iść inaczej. Czy ja im wypowiadam to, wypominam, że ja im daję odczuć, że teraz to ja ci pokażę, teraz to znieś konsekwencje tego, co zrobiłeś, dołożyć. Myślę, że to zupełnie jest zachowanie niechrześcijańskie. Ojciec Pio w pewnym momencie swojego listu pisze, że przykro jest mu z powodu braku kapłanów. Nie można przyjmować świętych sakramentów. Chodziło o te grupy, zakon świecki, franciszkański zakon świecki, tercjarskie grupy. Kochani, dzisiaj chyba zaczynamy powolutku odczuwać, czym jest brak kapłanów, gdy ich zaczyna brakować w parafii. Może czasem ktoś powie, no parafii mamy kapłana, mamy może nawet kilku kapłanów, ale no nie jest jakoś łatwo doprosić się, by taki czy inny kapłan był na spotkaniu danej grupy duszpasterskiej, by znalazł dla nich czas, ciągle gdzieś biega, ciągle gdzieś lata, tak jakby te sprawy duszpasterskie miały mniejsze znaczenie niż te sprawy inne, może czy osobiste, czy też nawet może parafialne, ale związane z z prowadzeniem parafii, może z jakimiś inwestycjami budowlanymi. Oczywiście jesteśmy po to, by prowadzić duszę do Boga. Pierwsze zadanie, jak mówił papież Benedykt XVI w Warszawie do kapłanów, mamy być specjalistami od modlitwy, od prowadzenia ludzi do Pana Boga i z tego nas nikt nie zwolni. Czasem ktoś mówi, o matko, tylu ludzi do spowiedzi, a przecież jeszcze przed nami tyle spraw. Nikt inny nie wyspowiada tych ludzi jak ja i ty, kapłan. Nikt inny ich nie pocieszy łaską sakramentu pojednania. Nikt inny nie sprawi, że do ich serca dotkniętego miłosierdziem Jezusa w sakramencie pokuty przyjdzie Bóg w Najświętszym Sakramencie. Sprawi, że Najświętszy Sakrament stanie przed ich oczyma, aby się karmili Panem Bogiem poprzez akt żywej adoracji. Kochani, zachęcam was do modlitwy w intencji nas kapłanów, po to, byśmy stawali się świętymi, byśmy przechodzili ze śmierci do życia, byśmy chcieli razem z wami się modlić i prowadzić do nieba. Niech pomoże nam w tym modlitwa, którą modlił się święty Franciszek z Asyżu. Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca. Daj mi, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie, abym mógł wypełnić Twą świętą i nieomylną wolę. Amen.
Audycja księdza Krzysztofa Ślicznego, diecezjalnego asystenta grup modlitwy Ojca Pio.